właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Sponsorem programu jest firma Tech Sterowniki, polski producent systemu Sinum do sterowania światłem i roletami. Techsterowniki.pl.
W nocy na północy i na wschodzie kraju zachmurzenia umiarkowane i duże i tam możliwe będą słabe opady deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze pogodniej, minimalnie na przeważającym obszarze kraju od 0 do 3, przy rozpogodzeniach około minus 1, nieco chłodniej, bo od minus 4 do minus 2 na południowym wschodzie kraju.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Sponsorem programu była firma Tech Sterowniki, polski producent systemu Sinum do sterowania światłem i roletami. Techsterowniki.pl.
Sponsorem audycji był właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor.
58% Polaków chce, by prezydent podpisał ustawę o programie SAFE, ale 59% wyborców opozycji, definiowanych jako PiS, Konfederacja i Partia Razem, jest za tym, by prezydent nie podpisywał tej ustawy. Załóżmy proszę, że jest pan cynicznym doradcą prezydenta Karola Nawrockiego. Dostrzega pan korzyści polityczne, wyborcze, wizerunkowe dla Nawrockiego przy wecie. Założenie jest takie, że nikt przy krakowskim przedmieściu nie myśli o racji stanu, tylko o władzy, o jej utrzymaniu i zdobyciu.
To jest wynik, który smuci. Dlatego, że jest tyle oczywistych racji, żeby wejść w ten program, żeby finansować uzbrojenie polskiej armii. Notabene, powtarzam, to ten program oznacza nie tylko finansowanie programów, które już rozpoczęliśmy, na które miały być zagwarantowane pieniądze przez Ministerstwo Finansów, ale także ten program to co najmniej w 1/3 nowe zakupy, na których finansowania normalnie nie będzie. Nie będzie, tak? Co najmniej 50 miliardów złotych z tego programu to są nowe zakupy. Jeżeli tego programu nie będzie, to tych, to tego...
tego grosza nie będzie.
Tak. I teraz to jest sytuacja, która została stworzona przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przez Jarosława Kaczyńskiego, tak, który wezwał...
Oni wywierają silną presję
i przez
na prezydenta, by wetował.
I to jest, to pokazuje, jak można zastraszająco kształtować opinię Polaków wbrew naszym interesom, wbrew polskim interesom.
Żywotnym.
Tym jestem przerażony i muszę powiedzieć, że gdybym był doradcą pana prezydenta, to po pierwsze doradzałbym mu działania na rzecz zwiększenia zdolności polskiej armii, każde działania, które przynoszą dobry efekt, i z całą pewnością odradzałbym mu wchodzenie w wyścig z prezesem Kaczyńskim o to, kto jest bardziej antyunijny.
Ale pamięta pan, że Nawrocki chce być patronem sił prawicowych w 2027 roku, a siły prawicowe chcą weta.
Tylko że siły prawicowe chcą weta dlatego, że zostały do tego przekonane przez właśnie cynicznych, lekceważących interes Polski polityków Konfederacji i PiS-u. I to jest przerażające, bo to pokazuje, jak łatwo można nami manipulować, jak łatwo Moskwa może nami manipulować i jak łatwo może znajdować w Polsce reprezentantów swoich interesów. To jest przerażające.
Czy zdaniem pana Jarosław Kaczyński chce wymusić na Nawrockim weto, by złamać mu kręgosłup i w ten sposób jakoś Nawrockiego podporządkować Nowogrodzkiej, czy też Nawrocki, jak mówił ostatnio profesor Antoni Dudek, chce polexitu, tylko się nie chce do tego przyznać, stąd jego autentyczna niechęć do takiego programu jak SAFE.
Jarosław Kaczyński stał się więźniem swojej koncepcji politycznej, polegającej na tym, aby po prawej stronie była pustka od niego po prawej stronie, czyli żeby on zajął całą prawą stronę. To go spycha w kierunku
radykalizacji i konfrontacji z Braunem i Konfederacją.
Polityki antyunijnej. I dzisiaj, niezależnie od tego, co w głębi duszy Jarosław Kaczyński chce, a czego nie chce, jego polityka zmierza do polexitu. Taką politykę również prowadzi, ale może inaczej, zobaczymy. Jeszcze nie przesądzajmy. Niemniej jednak...
Nie chciał pan dokończyć tego zdania, że taką politykę prowadzi też Karol Nawrocki. Tak, ja panu zacytuję Karola Nawrockiego, kiedy to prezydent komentował exposé Radosława Sikorskiego. Oczywiście nie ma wątpliwości, że Polska jest i pozostanie w najbliższym czasie w Unii Europejskiej. No nie ten najbliższy czas trochę zaniepokoił.
Tak, no i to jest właśnie, to. Ale wracając, niewątpliwie sukces Karola Nawrockiego i jego polityka polegająca na tym, aby ściągać do siebie, także do kancelarii przecież, polityków skrajnej prawicy i polityków PiSu, i żeby stać się patronem na wybory, to pani redaktor powiedziała, ja się z tym absolutnie zgadzam, na wybory 27 roku PiSu i Konfederacji, wywołuje walkę o to, kto jest liderem na prawicy. Czy jest nim Jarosław Kaczyński, czy jest nim prezydent Nawrocki. To powoduje, że prezes Kaczyński idzie coraz bardziej i coraz odważniej, chociaż powinien tutaj użyć innego słowa, na prawo. I to też powoduje, że w takiej sytuacji, jeżeli toczy się walka o to, kto jest bardziej radykalnie antyunijny i to jest ten wyznacznik prawicowości, w takiej sytuacji znajduje się pan prezydent Nawrocki. I teraz, niezależnie od jego poglądów, lubi Unię Europejską, nie lubi Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z programem, który w bardzo poważny sposób będzie nas wzmacniał przeciwko Rosji. I to jest dzisiaj stawką. Nie jest stawką Unia Europejska. Stawką jest to, czy będziemy w stanie obronić się przed Rosją. Jeżeli będzie tak, że tych pieniędzy nie weźmiemy i w tym krótkim czasie, bo przecież mówimy o 30 roku, to naprawdę bardzo szybko, nie zrealizujemy tego programu, a pojawi się kryzys w relacjach rosyjsko-natowskich, który odbije się na Polsce i z tego powodu będziemy mieli problemy, to odpowiedzialność za to spadnie nie tylko na Jarosława Kaczyńskiego, także na pana prezydenta Nawrockiego, jeżeli nie podpisze programu SAFE.
Podobnie ja mówił Radosław Sikorski, jeżeli wlecą kolejne rosyjskie drony w naszą przestrzeń, tak, a my nie będziemy mieli już tej ochrony przeciwko dronom, no to odpowiedzialny z będzie tego, Karol Nawrocki, jeżeli zawetuje.
Programu SAFE będziemy realizować program ochrony dronowej, program SAN. To jest oczywiste.
27 lutego na stronie Kancelarii Premiera została opublikowana lista zadań Nowe Zdolności Wojska Polskiego dzięki programowi SAFE. Dowiadujemy się z tego dokumentu, że 89% zamówień z programu SAFE trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dowiadujemy się, co program SAFE obejmuje. Mamy też szczegóły, że kupimy ustawiacze min, wozy walki elektronicznej, bojowe wozy piechoty Borsuk, albo, szanowni państwo, postkwantowy szyfrator nowej generacji do systemów identyfikacji swój-obcy. Przejrzałam cały ten dokument. Niewiele osób w Polsce jest w stanie ocenić tę listę merytorycznie. Jak rozumiem, ogłoszenie jej jest reakcją na akcję polityczną PiSu, który domagał się ujawnienia, na akcję polityczną Karola Nawrockiego, który domagał się, żeby opinia publiczna poznała te szczegóły. Czy wojsko jest zadowolone z tego faktu?
To jest wyraz desperacji, do której doprowadził nas pan prezes Kaczyński i w jakimś sensie również pan prezydent Nawrocki, przyjmując taką bardzo sceptyczną, tak to nazwijmy, pozycję. No to jest fatalne. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że my żyjemy w kraju, w którym Rosjanie niczego nie muszą szpiegować, bo dzięki opozycji dostają wszystko na tacy.
Wystarczy czytać gazety.
To jest absolutny skandal. My w Polsce jesteśmy transparentni nie dla siebie, tylko dla Rosjan. I do tego prowadzi polityka, która uczyniła bezpieczeństwo narodowe zakładnikiem sporu wewnętrznego na prawicy.
Niemcy. Zawsze w każdej historii są Niemcy, chyba od Wandy, która nie chciała Niemca. Donald Tusk, mówiąc o takich mitach dotyczących sejf, które krążą w przestrzeni publicznej, oczywiście kolportowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także przez Pałac Prezydencki, mówił tak: wiecie państwo, ile ten osławiony niemiecki przemysł będzie korzystał na programie SAFE, który realizujemy w Polsce? To jest 0,37% i mówimy tutaj o firmie szwedzko-niemieckiej. Ale na przykład, jeżeli sobie poczytamy Gazetę Polską, to ten tygodnik niepodległego Polaka odkrywa spiskową teorię. Oto niemiecki przemysł uzbrojeniowy w ciągu ostatnich miesięcy zawarł serię umów w Polsce, Bułgarii, Rumunii, na Litwie, Łotwie, Węgrzech i we Włoszech, perfekcyjnie przygotowując się na uruchomienie unijnego mechanizmu SAFE. Więc koncern Rheinmetall będzie rządził.
Nic nie rozumiem z tego, pani redaktor, ale ja mogę powiedzieć...
Głównym odbiorcą tych środków będzie niemiecka machina zbrojeniowa. Teraz pan rozumie?
No to jest kłamstwo oczywiście, bo głównym odbiorcą tych środków będzie polski przemysł zbrojeniowy, który będzie miał wielki zastrzyk modernizacyjny. To nie tylko są pieniądze dla polskiej armii, ale to są także pieniądze na unowocześnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego po to, żeby stał się jednym z absolutnie czołowych przemysłów zbrojeniowych w Europie. To jest po pierwsze. Po drugie, Niemcy. To jest znowu szaleństwo. Dla administracji prezydenta Trumpa Niemcy stają się pierwszoplanowym partnerem w Europie. Dlatego, że poza Polską i Niemcami, a Niemcy to zrobią i deklarują znacznie wyższe kwoty niż my, nie ma nikogo innego, kto deklaruje wzmocnienie zdolności konwencjonalnych. I teraz, jeżeli Amerykanie mówią, i mówią to wprost, głośno, że ograniczą w bardzo radykalny sposób swoje zaangażowanie w konwencjonalną obronę Europy, dostarczając Europie tylko tych zdolności, takich wsparcia, których Europa nie posiada, to oznacza, że ktoś tę lukę musi wypełnić. I teraz jest pytanie do pana prezydenta Nawrockiego, do pana prezesa Kaczyńskiego. Czy chce, aby w przypadku wojny ginęli wyłącznie polscy chłopcy? Czy chce, aby to była wojna koalicyjna? Jeżeli to ma być wojna koalicyjna, czego ja chcę, czego chce rząd Donalda Tuska, to partnerem głównym w tym zakresie są Niemcy. I to wcale nie jest proste, aby Niemców do tego przekonać. To wcale nie jest proste, aby wesprzeć Niemcy w realizacji ich programu zbrojeń, który będzie służył obronie wschodniej flanki NATO, to znaczy granicy polskiej z Rosją i polskiej z Białorusią. A więc jeżeli ktoś chce, aby Polska była sama wobec Rosji, to niech budzi nienawiść wobec Niemców, ale bierze za to pełną odpowiedzialność. Rząd Donalda Tuska, Ministerstwo Obrony kierowane przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza chce, aby Polska miała silne sojusze. Silne sojusze są fundamentem obrony Polski. Dzisiaj silne sojusze to jest strategiczny sojusz z Amerykanami, to jest jasne, ale to jest również budowa silnego sojuszu z Niemcami, bo powtarzam raz jeszcze, zdolności konwencjonalne będą mieli Niemcy, nie Francuzi, którzy inwestują w zdolności nuklearne i dzisiaj o tym też poinformowali, nie Brytyjczycy, którzy inwestują w zdolności morskie i powietrzne. Niemcy. Niemcy i Polacy.
PiS budzi tę nienawiść, cytując pana, do Niemców od wielu już lat. Jakbyśmy spojrzeli na PiS w 2006, w 2016, tak, czy w 2026, to jest stała opowieść. I ja mam wrażenie, że PiS jest skuteczny, ponieważ ta druga strona, konkurencyjna, pańska strona, przez te wszystkie lata nie potrafiła uruchomić własnej opowieści. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że zagrożeniem dla nas są Niemcy, albo że Unia Europejska jest zła, to państwo reagują, mówią: nie, Unia nie jest zła, bardzo dobrze, że jesteśmy w Unii. Nie, Niemcy nie są źli, to nasi sojusznicy, główni partnerzy handlowi. Ale państwo nie mają własnej opowieści, dlatego Kaczyński jest tak skuteczny. O Unii, o Berlinie i o wielu innych sprawach.
Nasza opowieść to opowieść o Europie Zjednoczonej, w której Niemcy nie są sojusznikiem Rosji, bo nawet realizując zły, mówiłem to od samego początku, program Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, nigdy sojusznikiem Rosji się nie stały. Zawsze były naszym sojusznikiem. Szukając korzyści z powodów egoistycznych w relacjach z Rosją, ale nigdy nie były sojusznikiem Rosji. Natomiast to jest historia o Europie, która wyciągnęła wnioski z II wojny światowej. Historia o Polsce, która znalazła się w wyjątkowej sytuacji historycznej, gdzie Rosja jest wrogiem Niemiec, i gdzie mamy sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych, jak silnego, jak sprawnego pokazuje Wenezuela czy teraz Iran. Mamy unikalną historyczną okazję stać się państwem, które nie tylko jest 20. gospodarką, tak jak dzisiaj, ale możemy iść bardzo poważnie w górę. Widzimy, że w Niemczech jest raczej recesja niż rozwój. U nas jest rozwój. Rozwój Unii Europejskiej jest realizowany w dużej mierze przez rozwój Polski. A więc mamy unikalną historyczną szansę. Tylko musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, aby kraj, który jest naszym sojusznikiem, który może odgrywać kluczową rolę w obronie Polski, był naszym sojusznikiem czy naszym wrogiem. To jest ta opowieść. I ja przyznam się szczerze, że nie znajduję prostszych słów. Unia Europejska to są pieniądze dla polskiej armii po to, żebyśmy mogli się bronić. Niemcy to są żołnierze, którzy ramię w ramię będą bronili Polski także, przede wszystkim Polski, przed Rosją.
Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony, był moim państwa pierwszym gościem. Dziękuję panie ministrze.
Dziękuję,
za
panie
rozmowę.
Redaktor.
Dr Anna Wójcik z OKO.press będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Reklama.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż 1,5% podatku na lekcje o dezinformacji. Fundacja TOK FM, KRS 00 00 93 13 34. Więcej na fundacjatokfm.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Marian.
Cezary.
Powtarzaj za mną. Mega.
Nie,
no z pazurem. Marian.
Tak. Tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
No.
I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung QLED 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Program pozwoli nam finansować inwestycje już rozpoczęte, a także w 1/3 nowe zadania związane ze zbrojeniami, na które finansowania z innego źródła nie będzie. Przyjęcie programu SAFE jest zgodne z polską racją stanu, powiedział Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony przed chwilą w wywiadzie politycznym TOK FM. Sprzeciw społeczny, który powstał wobec SAFE, wynika z sytuacji stworzonej przez polityków PiS i Konfederacji, dodał gość Karoliny Lewickiej. To pokazuje, jak zastraszająco można kształtować opinię Polaków wbrew polskim interesom. Gdybym był doradcą prezydenta Nawrockiego, z całą pewnością odradzałbym mu wyścig z Jarosławem Kaczyńskim. Oto kto jest bardziej prawicowy. Prezydent ma jeszcze 19 dni na podpis pod ustawą o SAFE. Z bazy w Wielkiej Brytanii w stronę Iranu wyleciało kolejnych 6 samolotów F-15E Strike Eagle wspieranych przez tankowce. Oznacza to znaczące wzmocnienie amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie. Tak wynika z obserwacji Itamil Radar, włoskiego portalu śledzącego ruch samolotów nad Morzem Śródziemnym. W niedzielę tę samą bazę opuściło 12 myśliwców, z których jeden zawrócił po zgłoszeniu awarii podwozia. 11 poleciało na wschód. Żona nieżyjącego przywódcy duchownego i politycznego Iranu, Ayatollaha Alego Chemeneja, zmarła na skutek obrażeń doznanych w wyniku amerykańsko-izraelskiego ataku, podały irańskie media państwowe. Kobieta zapadła w śpiączkę wskutek ataku już w sobotę. Do tej pory zginęło co najmniej 4 członków rodziny najwyższego przywódcy, córka, zięć, wnuk i synowa. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku rozpoczęły się obchody urodzin Jacka Kuronia. Uczestnicy tego wydarzenia będą wspominać zmarłego 22 lata temu działacza opozycji demokratycznej, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników, a także posła na Sejm i ministra pracy i polityki socjalnej. Jego postać może być przykładem i inspiracją, mówi wiceszefowa Europejskiego Centrum Solidarności Patrycja Medowska.
Ja myślę sobie, że młodzi ludzie nie utracili jeszcze swojego idealizmu. Nikt im tego nie popsuł i szukają jakichś punktów odniesienia w historii, ale też we współczesności. I po to ten Kuroń, no.
Urodziny Kuronia potrwają 2 dni. Jutro na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Od 5 do 7 stopni na północnym zachodzie i nad morzem, około 11 w centrum, do 14 na południowym zachodzie kraju.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Mapa smogowa wygląda optymistycznie. W całej Polsce oddychamy czystym powietrzem. Normy pyłów nigdzie nie są przekroczone. Tylko jeden punkt pomiarowy, konkretnie ten znajdujący się na Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku, pokazuje umiarkowaną jakość powietrza.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami dr Anna Wójcik, OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Współautorka obok Mariusza Jałoszewskiego dziennikarskiego śledztwa, które zostało poświęcone polsko-węgierskiej sieci profesorów. Taka międzynarodówka prawników, która powstała w 2024 roku, jest częścią środkowoeuropejskiej sieci profesorów, powstałej z kolei w 2021 roku przy Akademii Środkowoeuropejskiej w Budapeszcie. Oficjalnym celem jest wzmacnianie międzynarodowej współpracy naukowej, sieciowanie naukowców, bardzo godnie i dobrze brzmi. A jakie są cele nieoficjalne?
Nieoficjalne cele to jest budowanie takiej alternatywnej doktryny prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej, międzynarodowego, która będzie zbieżna i będzie popierać cele polityczne partii takich jak Fidesz czy PiS, Konfederacja, inne partie prawicowe, skrajnie prawicowe w Europie, ponieważ politycy wiedzą, że potrzebują takiego zaplecza intelektualnego, jeżeli chcą dalej prowadzić różne spory z instytucjami Unii Europejskiej, jeżeli chcą mieć po prostu taką intelektualną podbudowę, prawnicze argumenty, żeby ich polityki było trudniej kwestionować.
To gdyby nam pani powiedziała, kto wchodzi w skład tej sieci, jeżeli chodzi o Polskę, bo jak spogląda na te nazwiska, to od razu państwa, naszych słuchaczy i nasze słuchaczki informuję, że to są nazwiska doskonale państwu znane. W tym są także kandydaci na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zgłoszeni właśnie do Karola Nawrockiego.
Tak, w tej sieci, która tak naprawdę nie zaczęła się wcale w 2024 roku, ponieważ taka ta formuła tej współpracy była jeszcze z zarządów PiS-u, kiedy na Węgrzech również w takim swoim okresie szczytowej popularności była węgierska minister sprawiedliwości Judith Varga. I wówczas zawiązano...
Była żona obecnego lidera opozycji.
Dokładnie tak, ale taka prawdziwa gwiazda partii Fidesz do niedawna, która podpisała umowę ze swoim odpowiednikiem Zbigniewem Ziobrą o współpracy właśnie merytorycznej polsko-węgierskiej i też podpisano taką współpracę między Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, to jest polska jednostka badawcza, która jest podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, a Instytutem Madla w Budapeszcie.
To od razu powiedzmy, kto stał na czele tego instytutu?
Marcin Wielec. pan Marcin Wielec, który właśnie teraz do tej pory jest zaangażowany w działania tej sieci środkowoeuropejskich profesorów. I ta współpraca, ona trwa nadal, pomimo zmian politycznych w Warszawie. I ze strony polskich prawników i polityków tam znajdują się liczni sędziowie, neosędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, między innymi Paweł Czubik, czy Aleksander Stępkowski, który jest jednym ze twórców Ordo Iuris. Ale też mamy tam na przykład byłego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziego dublera, czyli osobę, która zajęła miejsce już poprawnie obsadzone w 2015 roku, Mariusza Muszyńskiego. I mamy tam osoby też, które są zaangażowane w pracę Instytutu Pamięci Narodowej, ale też na przykład Łukasza Piebiaka, czyli sędziego Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy, który był jedną z takich osób wymienianych w aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, jako ta osoba, która była zamieszana, tak się mówi, w organizowanie...
Wręcz główna postać, należałoby powiedzieć.
Tak, tak.
Afery hejterskiej.
Oszczerczej kampanii.
Wiceministra Sprawiedliwości w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna.
Tak. I mamy też na przykład znanych prawników. Ostatnio w mediach jest głośno o panu doktorze Bartoszu Lewandowskim, który jest związany z Ordo Iuris i on przyznał się, że był konsultowany przez Pałac Prezydencki przy przygotowywaniu tej nowej ustawy, tak zwanej ustawy kagańcowej 2.0, która miałaby w przyszłości tak naprawdę ograniczyć sędziom możliwość stosowania prawa Unii Europejskiej i zabetonować te zmiany wprowadzone przez PiS w wymiarze sprawiedliwości. I mamy też kandydata na premiera, być może PiSu, czyli pana profesora Przemysława Czarnka.
Ostatnio mieliśmy exposé Radosława Sikorskiego i wynotowałam sobie taki fragment z tego wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Polskie Ordo Iuris, węgierskie rządowe kolegium Macieja Korwina we współpracy ze środowiskami amerykańskich nacjonalistów wspólnie budują program na rzecz paraliżu Unii Europejskiej. Najpierw planują ją zepsuć, a następnie krytykować za to, że nie działa. Trochę Radosław Sikorski, jak rozumiem, opisał te nieoficjalne cele międzynarodówki prawniczej. Ja też przypomnę Państwu takie wydarzenie, o którym kiedyś w wywiadzie politycznym już dyskutowaliśmy. Kiedy Karol Nawrocki był z oficjalną wizytą w Pradze, to wygłosił na Uniwersytecie Karola wykład i przedstawił polski program dla Unii Europejskiej, od którego oczywiście rząd się natychmiast odciął. W skrócie mówiąc, chodziło o to, że my nie chcemy wcale z Unii Europejskiej wychodzić. Tego Karol Nawrocki nie powiedział, ale tak to można było zrozumieć. Chcemy ją zniszczyć od środka. Ta Unia nam się nie podoba, należy cofnąć integrację, ograniczyć ją tylko do obszaru gospodarczego i właściwie gdyby te rozwiązania proponowane przez pana prezydenta miały wejść w życie, to byłby to organizm dysfunkcjonalny. Nie można byłoby podjąć wręcz żadnej decyzji. I jak się później okazało, mowa Nawrockiego była tożsama z raportem Wielki Reset, przywracanie suwerenności państw członkowskich, a był to raport przygotowany wspólnie właśnie przez Ordo Iuris i przez węgierskie kolegium Macieja Korwina. Więc myślę sobie, że ta sieć profesorów to jest takie stworzenie instytucji, a ta współpraca, tak jak pani doktor mówiła, jest już wieloaspektowa, bardzo szeroka i zaawansowana.
Tak, i zwłaszcza Węgry, przynajmniej dopóki są rządzone przez Fidesz i Viktora Orbana, one mają bardzo duży interes w tym, żeby utrzymywać tą współpracę, rozwijać wszystkie takie doktryny, które popierają ich politykę dotyczącą Unii Europejskiej, ponieważ Węgry są objęte nadal procedurą artykułu 7. Polska była objęta do 2024 roku. Węgry również mają zamrożone część unijnych środków ze względu na mechanizm warunkowości. Toczy się kilkanaście postępowań dotyczących naruszeń prawa unijnego przez Węgry. To odnosi się do wielu zagadnień, między innymi kwestii dotyczących mediów. Węgry też blokują nowe unijne inicjatywy, takie jak na przykład starał się zablokować Europejski Akt o Wolności Mediów, który wszedł w życie w sierpniu zeszłego roku i wniosły na przykład do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko tym przepisom. I Węgry szukają sobie sojusznika, ponieważ oni potrzebują mieć w Radzie, czyli jeżeli chodzi o rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, sojusznika, który zablokuje te procedury, które wymagają jednomyślności. A w Unii Europejskiej od lat toczy się również ze względu na to, co działo się w Polsce, co nadal dzieje się na Węgrzech, taka dyskusja o tym, że ten obecny system decydowania w instytucjach europejskich, który opiera się na zasadzie jednomyślności, jest po prostu właśnie dysfunkcjonalny, bo uniemożliwia działanie, podejmowanie decyzji większościowo i to na przykład umożliwia Orbanowi szantażowanie Unii Europejskiej swoim wetem odnośnie, nieoficjalnym wetem, odnośnie no, takich kwestii na przykład jak polityka dotycząca Ukrainy, czy no, różne próby reformy na przykład jednolitego rynku. Teraz jak wiemy w Unii Europejskiej mamy taką wielowektorową politykę, naprawdę duże wyzwania i dotyczące przemysłu, polityki przemysłowej, polityki obronnej i tu Węgry zawsze mogą grać tą kartą jednomyślności, więc oni bardzo się starają storpedować te działania i to jest też właśnie w kierunku myślenia takim zaprezentowanym między innymi przez prezydenta Nawrockiego wtedy w Pradze.
Nie wiemy oczywiście, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna na Węgrzech po 12 kwietnia. Już tylko kilka tygodni dzieli nas od wyborów parlamentarnych. Opozycja jest silna, ale system też jest mocno ukorzeniony i Orban oczywiście łatwo władzy nie odda. Ale załóżmy, że to on niestety te władze utrzyma. Orban inwestuje w Prawo i Sprawiedliwość.
Zdecydowanie tak. Teraz widzimy, że Orban już nie może powrócić do tego takiego systemu sojuszy z 2015 roku, kiedy ten wyszehradzki sojusz dotyczący polityki migracyjnej Unii Europejskiej był bardzo silnym. Teraz mamy co prawda Roberto Fico na Słowacji, czy mamy premiera Babisia w Czechach, ale Babiś nie chce już tak blisko współpracować z Orbanem. Też ten brand Orbana, on się stał w Unii Europejskiej bardziej toksyczny niż kiedyś. Natomiast Orban na pewno liczy na to, i dlatego na przykład jest przychylny, udziela azylu politycznemu politykom PiSu, Solidarnej Polski, którzy zdecydowali się na szukanie schronienia.
Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro, jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro, a wcześniej też państwo o tym wspominają w swoim tekście, Daniel Obajtek i jego budapesztański apartament. Oczywiście każdy ma prawo kupić sobie apartament w dowolnym miejscu na świecie, ale to było dość egzotyczne, kiedy Daniel Obajtek prowadził swoją kampanię do Parlamentu Europejskiego z Budapesztu.
Tak, to jest ulica Andrasz, czyli najbardziej reprezentacyjna ulica Budapesztu i tam on w wynajmowanym apartamentowcu nagrywał swoje przemówienia do polskiego narodu. A jeśli chodzi właśnie o to inwestowanie, no to Fidesz ma nadzieję, że pewnego dnia obecna koalicja rządząca w Polsce przeminie i że znowu do władzy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość, ale oni też starają się jednak szerzej łowić w tej sieci i na przykład nawiązywać relacje z nacjonalistą Robertem Bąkiewiczem przez różne sieci, organizacje, które są formalnie niezależne, ale tak naprawdę prorządowe.
To jeszcze zapytam o rolę Amerykanów i tej administracji, bo to już w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa były takie działania na rzecz wzmocnienia sił radykalnych i populistycznych w Europie. Wiem, jaki interes mają Amerykanie. Woleliby rozmowy bilateralne niż rozmowy z całą Unią Europejską, bo wtedy oczywiście Stany Zjednoczone w takich rozmowach na przykład pojedynczo z Paryżem czy z Warszawą są dużo silniejsze. Czy teraz też Amerykanie są czynni na rzecz wzmacniania tego typu sił właśnie jak Fidesz, jak Prawo i Sprawiedliwość? Chyba to widzimy gołym okiem, prawda?
No, absolutnie tak. Przed każdymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech odbywa się duża konferencja CPAC, czyli taka europejska odnoga tej amerykańskiej
konferencji. U nas była przed wyborami prezydenckimi w ubiegłym roku.
Mamy takie przykłady jak Marco Rubio, który chwali Fidesz Viktora Orbana. Zresztą w ogóle Węgry Orbana funkcjonują w takim imaginarium amerykańskiej prawicy w sposób, który jest nieproporcjonalny do wielkości i ważności w światowej polityce czy gospodarce tego kraju. Więc na pewno to jest taka wzajemna inspiracja, jeśli chodzi o przepływ pewnych idei. Natomiast oczywiście można dyskutować, na ile to jest tylko wyobrażenie, na ile ta polityka, jaką prowadzi Orban na Węgrzech, odpowiada tym marzeniom amerykańskich konserwatystów o takiej Europie sprzed 100 lat.
Zastanawiam się, czy za tym idą też pieniądze.
Tak, chociaż z tego, co na przykład pisze węgierska prasa i osoby na Węgrzech, które pracują w mediach, w różnych think tankach, to nie zawsze jest ten transfer, o którym byśmy myśleli. Czyli to nie zawsze są pieniądze z Stanów Zjednoczonych na Węgry, a często to jest wręcz transferowanie środków publicznych węgierskich przez różne organizacje do Stanów Zjednoczonych, do organizatorów CPAC, żeby ta przyjaźń węgiersko-amerykańska nadal się rozwijała. Więc to jest też na pewno ciekawy wątek, który pokazuje...
Czyli trzeba się opłacać Amerykanom.
No, żeby się dobrze zaprezentować, tak, na pewno tak.
Doktor Anna Wójcik, OKO.press, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Pani doktor za rozmowę. A tuż po informacjach moim Państwa gościem będzie Maciej Czapluk z Polityki Insight.
Autopromocja.
Czy Polska jest państwem świeckim? W teorii tak. Reguluje to bowiem ustawa z 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Choć w naszej konstytucji świeckość państwa nie jest zapisana. W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, że polskie społeczeństwo się laicyzuje i coraz więcej Polaków chciałoby rozdziału państwa od kościoła. Jak zatem wygląda obecnie sojusz tronu z ołtarzem? Czy jego głównym problemem jest fundusz kościelny? I czy w dzisiejszej rzeczywistości polityczno-społecznej pełny rozdział państwa od kościoła jest w ogóle możliwy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Co łaska? Ile politycy płacą za poparcie księży? W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
W RTV Euro AGD czekają na Ciebie małe raty, wygodne do spłaty. Nawet do 50 rat 0%, RRSO 0%. Telewizor Hisense 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2749. Teraz za 2599 zł, a w 50 ratach tylko 52 zł miesięcznie. Promocja obowiązuje do 18 marca. Obejmuje wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Dzień dobry, tu Kultura Liberalna.
Od 2009 roku reprezentujemy tych, którzy szukają faktów, a nie łatwych odpowiedzi.
Nie ulegamy naciskom, sprawdzamy polityków i demaskujemy prorosyjską propagandę.
Kultura Liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o wolność słowa i dostęp do sprawdzonych informacji.
Jako organizacja pożytku publicznego prosimy, przekażcie 1,5% podatku na dziennikarstwo idei. Dziękujemy. Sylwia Góra.
Jakub Bodziany.
Tej wiosny genialnie wypoczniesz na Warmii i Mazurach. Czekają tu na Ciebie piękne widoki, szlaki piesze i rowerowe, mnóstwo atrakcji i doskonała oferta spa, relaks, cisza i smaczna kuchnia. Warmia i Mazury zapraszają. Więcej na mazury.travel.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Trzecia szuflada, automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za jedyne 1449. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Zarządzam święto filmowe!
Ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo!
Królewska oferta. Internet i telewizja, a do tego super wybór. Netflix, Disney+, Canal+, albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Wektra.
Mówisz? Masz.
Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidory malinowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,99. Teraz aż 60% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A schab wieprzowy 360 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 11,99. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Odradzam prezydentowi Nawrockiemu wchodzenie z Jarosławem Kaczyńskim w wyścig, kto jest bardziej unijny, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. A to w kontekście ewentualnego weta Karola Nawrockiego pod ustawą wdrażającą program SAFE, do czego prezydenta namawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że skorzystanie z unijnych pożyczek leży w interesie Niemiec i uzależni Warszawę od decyzji Brukseli.
Mamy do czynienia z programem, który w bardzo poważny sposób będzie nas wzmacniał przeciwko Rosji. I to jest dzisiaj stawką. Nie jest stawką Unia Europejska. Stawką jest to, czy będziemy w stanie obronić się przed Rosją.
Komentował w wywiadzie politycznym wiceszef resortu obrony termin na podjęcie przez prezydenta decyzji w sprawie SAFE, ustawy o SAFE mija za 19 dni. Prezydent USA Donald Trump nie wyklucza wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych. Takie deklaracje padły w rozmowie z dziennikiem New York Post. Powiedział też, że nie niepokoi go możliwość sięgnięcia przez Iran po terroryzm w odwecie na ataki. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone to wyeliminują. Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić z zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie. Zapewniają też, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie, a na miejscu są rezydenci i piloci, którzy udzielają bieżącego wsparcia i informacji. Itaka dodała, że z trudnościami muszą się również liczyć osoby wracające z dalszych destynacji, w tym z Bali, Indii i Nowej Zelandii, którzy korzystają z hubów przesiadkowych w Dosze i Dubaju. W najbliższych dniach ceny paliw na stacjach mogą pójść w górę nawet o kilkadziesiąt groszy, prognozuje Biuro Analityczne Reflex, a to w związku z zapowiedziami Iranu całkowitego zablokowania i na dłuższy czas cieśniny Ormus po ataku USA i Izraela. Przez cieśninę te przechodzą bowiem transporty ropy. Ceny mogą pójść w górę o 20 groszy w przypadku benzyn i nawet o 50 groszy w przypadku oleju, mówi Urszula Cieślak z Reflexu.
Musimy być przygotowani na to, że ten tydzień jednak będzie tygodniem, kiedy taki skokowy wzrost cen zaobserwujemy.
Za 95 płacimy średnio 5,73, za olej 5,98, a cena autogazu to średnio 2,78. Najbliższa noc z minimalną temperaturą na przeważającym obszarze od 0 do 3, przy rozpogodzeniach około minus 1. Nieco chłodniej będzie na południowym wschodzie kraju od minus 4 do minus 2. Jeśli chodzi o sytuację na niebie, na północy i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, na pozostałym obszarze pogodnie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego jest teraz redaktor Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kadencja Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Najwyższym na stanowisku pierwszej prezes kończy się w maju tego roku. Nie ubiega się ona o reelekcję. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówiła tak: od dawna powtarzam, że jestem gotowa zrezygnować ze swojej funkcji, jeśli będzie taka potrzeba. No i taka potrzeba właśnie nadeszła. Według Manowskiej jej odejście ma ułatwić wybór nowego lidera i wprowadzić do instytucji, uwaga, świeżą krew. No i w piątek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego za zamkniętymi drzwiami, o czym jeszcze będziemy mówić, wybrało 5 kandydatów na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Teraz te decyzje musi podjąć kto z nich. To są sami panowie Karol Nawrocki. Natomiast na świeżą krew się nie zanosi, choć to neosędziowie. I można się spodziewać, że będzie jak za Manowskiej, albo gorzej. Dobre są moje prognozy i przewidywania?
No niestety chyba dobre, bo ta piątka panów, tak jak pani redaktor wspominała, no to są wszystko neosędziowie i w zasadzie to moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki wybór w takim wyświechtanym powiedzeniem między dżumą a cholerą, natomiast no faktycznie jest to tak, że...
No ale to chyba z perspektywy osób, które cenią praworządność, bo jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego, to on powinien być zadowolony, mógłby po prostu... rzutkami celować, żeby trafić któreś nazwisko i w zasadzie zawsze trafi dobrze.
No tak. Pytanie, czy to faktycznie się odbędzie w ramach jakiegoś takiego losowania rzutu, prawda?
Albo losowania kośmi, kulek.
Albo losowania kulek, tak. Czy prezydent będzie chciał realizować jakieś, powiedzmy, jakąś swoją politykę, tak? No bo też nie można zapominać, że w całym tym systemie dotyczącym Sądu Najwyższego ta postać prezydenta jest w pewnym sensie istotna, bo poza wyborem choćby właśnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tak, no to prezydent, z tego co pamiętam, ustala choćby regulamin Sądu Najwyższego. Więc ta rola prezydenta w całej tej konstrukcji Sądu Najwyższego, no jest taka dosyć istotna, można powiedzieć, tak? No i teraz pytanie, czy prezydent jakby będzie chciał wejść, że tak powiem, do tej gry, tak? I na przykład ten wybór tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie jakimś takim początkiem zmian, powiedzmy, w tej instytucji pod kątem właśnie Karola Nawrockiego, czy przez niego tych zmian sygnowanych, no czy to będzie jakiś taki ciąg dalszy, tak? No bo się mówi na przykład, że tam niektórzy, powiedzmy, z tych kandydatów, no to są jacyś tacy bardziej preferowani na przykład przez obecną pierwszą prezes, co by mogło świadczyć o jakiejś kontynuacji.
To od razu powiedzmy o nazwiskach. Zbigniew Kapiński to jest ponoć faworyt Manowskiej, prezes Izby Karnej, który przed przejściem do Sądu Najwyższego był legalnym sędzią apelacyjnym w Warszawie. Z kolei mówi się o tym, że popierany przez Pałac Prezydencki ma być Mariusz Załucki, który jest za ostrym kursem wobec legalnych sędziów, i kandydat udzielił ostatnio wywiadu dla portalu prawo.pl i przekonuje w nim, że społeczeństwo ma dość podważania statusu neosędziów Sądu Najwyższego, że ten spór podsyca kilku legalnych sędziów, że trzeba się rozprawić z tymi, którzy naruszają konstytucyjne fundamenty państwa. Były też takie słowa o sędziowskim terroryzmie.
Ten terroryzm prawny, zdaje się, tak.
Tak. Albo na przykład takie stwierdzenie, że decyzja o likwidacji nielegalnej Izby Dyscyplinarnej przez rząd PiS była pochopna.
No, rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę. No, ja to odbieram trochę tak, że ten wywiad faktycznie on jest taki dosyć, bym powiedział, strzelisty. Natomiast ja go odczytuję trochę jako taki sposób, prawda, takiego dosyć mocnego zaakcentowania swojej osoby.
Panie prezydencie, tu jestem.
Tak, dokładnie tak, tak, tak. Bo pan Załucki był, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że anonimowy, no bo on oczywiście ma i dorobek i od 2022 roku w tym Sądzie Najwyższym zasiada, więc...
Związany z Uniwersytetem Rzeszowskim, ale też nie miał żadnego doświadczenia w orzekaniu.
To znaczy tam w orzekaniu to w ogóle ma tylko prezes Kapiński, zdaje się, tak? Znaczy on był po prostu wcześniej sędzią, tak? Wszyscy pozostali albo przyszli...
Sędzią apelacyjnym w Warszawie.
Tak, 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 tak. Więc tam to takie doświadczenie orzecznicze wśród tej piątki jest, bym powiedział, no skąpe. Natomiast no, wracając ten wywiad sędziego Załuckiego, no ja odbieram tak, że to jest takie właśnie pomachanie, zaflagowanie, że panie prezydencie, proszę, ja tu jestem bardzo radykalny i ja tutaj, prawda, wszystko uprzątnę.
Bo to, co mówił pan Załucki, bardzo mi się skojarzyło z tym, co Karol Nawrocki zaprezentował w swoim projekcie ustawy kagańcowej 2.0, tak? To jest bliźniacze spojrzenie na to, co należałoby zrobić z sędziami, którzy wykonują prawo europejskie.
Tak, a jeszcze tu przechwycając na chwilę temat tej ustawy, to zdaje się, że właśnie sędzia Kapiński tak, powiedzmy, nie do końca poparł jakby ideę tych rozwiązań, które są w tym projekcie prezydenckim, co z jednej strony...
Faworyt Manowskiej,
przypomnijmy. Faworyt Manowskiej, tak, co z jednej... I to jest na przykład też, co warte jest podkreślenia, prezes Izby Karnej, o czym już pani mówiła, natomiast on, zdaje się, w tej Izby Karnej nie miesza składów starych sędziów z nowymi sędziami. W sensie tam orzekają tylko nowi i tylko starzy. No właśnie po to, żeby ewentualnie no nie komplikować, nazwijmy to, sytuacji stron, których te sprawy jakby dotyczą w Sądzie Najwyższym. I to jest taki pewien, powiedzmy, powiew, nazwijmy to, normalności wśród tej piątki, tak? Ale jednocześnie, no zdaje się, że to może przesądzać o tym, no, że on tym pierwszym prezesem nie zostanie. No bo to wydaje się, że tu jednak bardziej radykalna opcja będzie, no wygra, krótko mówiąc.
Wrócę do tych zamkniętych drzwi, bo to symptomatyczne. Małgorzata Manowska nie wyraziła zgody na uczestniczenie mediów w tym posiedzeniu 27 lutego. Jak ją wybierano na prezesa, to obrady zgromadzenia były jawne. Widziałam, że wnioskowali o to i dziennikarze Gazety Wyborczej, portalu OKO.press. Na pewno tych wniosków było jeszcze więcej. No ale drzwi zostały zamknięte, a wejścia na salę, gdzie odbywało się to zgromadzenie, pilnowali strażnicy sądowi, żeby na pewno nikt się nie dostał. Dlaczego media nie mają prawa przyglądać się? Co się tam takiego wydarzyło, że gdyby przeniknęło do opinii publicznej, to co, obawiali się kompromitacji?
No właśnie, to jest tym bardziej ciekawe, że przecież tam nie było tych tak zwanych starych, prawidłowo powołanych sędziów, tak? Więc można by
się... Sami swoi.
No dokładnie, że w sytuacji, w której, prawda, ścierałyby się dwie strony, no to mogłoby dojść do jakichś takich, w cudzysłowie, prawda, gorszących scen i faktycznie może lepiej, żeby się opinia publiczna temu nie przyglądała. Natomiast w sytuacji takiej, gdzie jakby tam wszyscy siedzą z jednego, że tak powiem, ogródka, no to ciężko to wytłumaczyć, no poza za taką chyba po prostu niechęcią jakby do mediów, do szerzej jakby też do opinii publicznej, do informacji, tak? No to można tu przypominać, znaczy to już by było pewnie odbiegnięcie od tematu. Natomiast no jest też dosyć znane, powiedzmy, podejście prezes Manowskiej do na przykład ustawy o dostępie do informacji publicznej, tak? Gdzie ona też jakby te rozwiązania w tej ustawie krytykuje, więc może to po prostu tak jest. No może ona tak po prostu marzy, no jakby niezbyt chętnie się tymi tą jawnością, że tak powiem, dzieli.
Ewa Iwanowa w Gazecie Wyborczej pisała trochę o kulisach tych obrad. Udało się pani redaktor ustalić, co się tam działo, więc państwu fragment zacytuję. Na przykład Kamil Zaradkiewicz pytał kandydatów, czy popierają ten prezydencki projekt ustawy. My go nazywamy Kagańcowa 2.0, ale to jest dużo ładniejsza nazwa, o przywróceniu prawa do sądu. I pytał też Kamil Zaradkiewicz, czy kandydujący zamierzają utrzymać segregację sędziów w składach na starych i nowych, utrwalając stygmatyzację. Pytał, czy kandydaci popierają weryfikację sędziów i jak zamierzają jej przeciwdziałać. Można powiedzieć, że Kamil Zaradkiewicz zadawał pytania tendencyjne.
No takie strzały w kierunku moim zdaniem prezesa Kapińskiego właśnie, no, który z jednej strony tych sędziów we własnej izbie jakby dzieli, a w drugiej to powiedzmy nie podziela tego entuzjazmu, nazwijmy to, wobec tych rozwiązań z projektu prezydenckiego. No a on sam też, w sensie wracam do sędziego Zaradkiewicza, no jest taką opcją, bym powiedział, bardzo radykalną, tak, wśród tych wszystkich neo, nazwijmy to, sędziów. Więc no pewnie jemu wybór takiego właśnie, powiedzmy, no to nawet ciężko powiedzieć, jakiegoś takiego umiarkowanego Kapińskiego, tak, natomiast no nie aż tak radykalnego, no byłby średnio po drodze, nazwijmy to, tak? Jemu pewnie by bardziej pasowały tak jak mówiliśmy, te bardziej radykalne jakieś opcje.
Mówiliśmy już o tym, że w zgromadzeniu nie uczestniczyli legalni sędziowie. Wzięło udział 55 na 91 uprawnionych do udziału, a 29 sędziów Sądu Najwyższego, tych legalnych, wydało oświadczenie, w którym napisali, że wybór kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie będzie legalny, bo w zgromadzeniu biorą udział wadliwi neosędziowie i zwołała je Małgorzata Manowska, przypomnijmy, także neosędzia na stanowisku pierwszej prezeski Sądu Najwyższego. I OKO.press ustaliło, że w związku z tym oświadczeniem Manowska nagle odwołała ze stanowiska przewodniczącego pierwszego wydziału w Izbie Karnej Dariusza Świeckiego, żeby pokazać tak, że nie ma zgody na takie rzeczy?
Chyba tak, ale znaczy prawdopodobnie można to tak odczytywać, natomiast co jakby... Ja się już wiele razy jakby przekonałem, że nie próbuję się domyśleć, co stoi za tymi ruchami, prawda, tego środowiska, no bo ono jest... tam są jakieś wewnętrzne też, prawda, rozgrywki wewnątrz tej grupy.
Ale
no
jakieś sympatie, antypatie, tak?
Tak, dokładnie, tak. Więc to nie podejmuje się po prostu oceny.
A jaki Sąd Najwyższy zostawia Manowska?
No, pewnie to zabrzmi dosyć trywialnie, natomiast no, na pewno podzielony. Nie jest to, wydaje mi się, tak jak sędzia Załucki mówi, że to jest tam kwestia kilku sędziów, prawda, którzy jakoś tam podburzają te
mącą,
tak, wśród tych sędziów prawidłowo powołanych z udziałem tej prawidłowo obsadzonej Krajowej Rady Sądownictwa. No jest to sąd podzielony, jest to sąd niestety, w którym ci nieprawidłowo powołani sędziowie już w zasadzie chyba przyjęli wszystkie izby, stanowią większość, tak, no będą wybierali już zresztą drugi raz swojego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No więc, no, krótko mówiąc, nie wygląda to wszystko dobrze. No.
Karol Nawrocki ma już tę listę, ale nie ma jakiegoś terminu na wskazanie kandydata, bo sami panowie, przypomnijmy. Była jedna pani, ale w tym ostatnim głosowaniu odpadła, tak? Kiedy nagle się okazało, że jest 6 kandydatów, a może być tylko 5 osób na liście, więc jeszcze jedno głosowanie przeprowadzono i właśnie ona odpadła, Agnieszka Góra-Błaszczykowska. To będzie osoba, która będzie sprawowała kontrolę nad Sądem Najwyższym aż do 32 roku.
Tak.
Czy Karol Nawrocki będzie się spieszył, czy się nie będzie spieszył z taką decyzją? Ma jeszcze trochę czasu, bo przypomnijmy, kadencja Manowskiej do maja tego
roku. Ma trochę czasu, no i teraz jakby dochodzą, wydaje się, takie różne, powiedzmy, okoliczności, które pewnie go będą jakoś od tej decyzji, od pochylenia się nad takimi rzeczami prawdopodobnie odciągały, tak? No mowa tutaj o Iranie, o całym Bliskim Wschodzie, o ustawie o sejf, no jest szereg jakichś innych rzeczy, które prawdopodobnie będą angażowały go bardziej. No a tak jak pani redaktor wspominała, no ma czas jeszcze przynajmniej do maja, więc no to jest jeszcze tak lekko licząc na 2 miesiące, także...
To jeszcze jedna rzecz związana z Sądem Najwyższym, bo Waldemar Żurek ostatnio pytany o ustawę o Sądzie Najwyższym, powiedział w jednym z wywiadów, mam ją gotową, napisaną. Nie chcę jeszcze jej referować, dlatego że ona teraz dopiero trafiła do mnie z komisji kodyfikacyjnej. Mówił, pytany o zawartość tej ustawy. Pytany, czy zmienia się liczba izb, odpowiedział tak, a dopytywany, ile izb zostaje, stwierdził, że 3. Tylko, że zestawiam tę wypowiedź Waldemara Żurka o ustawie o Sądzie Najwyższym z wypowiedzią w Sejmie Zbigniewa Boguckiego, prezydenckiego ministra, który mówił, że koalicja rządząca, tak jej się przynajmniej wydaje, ma swojego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a przecież wygrał Karol Nawrocki. Jak dalej będą przesyłać ustawy, które przyszykowali dla swojego kandydata, to one będą kończyć tak jak ustawa o KRS. Czyli ustawa może być gotowa, napisana, ale jej los można już właściwie teraz przesądzić, prawda?
Tak, no niewątpliwie nie spotka się ona z akceptacją prezydenta, natomiast no ja po części rozumiem i też uważam to za chyba prawidłowe ogólnie podejście, no że jakby obecność Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim nie zwalnia jednak tej większości od tego, żeby...
wykonania tej pracy.
Tak, od wykonania tej pracy. Jaki będzie jej efekt? Tak jak pani redaktor powiedziała, wiemy, spodziewamy się, jesteśmy niemalże pewni. Natomiast no, to trzeba robić. W sensie to po prostu jakby trzeba robić, trzeba prezydentowi te ustawy wysyłać prawidłowe, takie jakie one powinny być. Będzie wetował, to prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za te weta.
Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a już za chwilę podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny,